Był sobie raz jeden górnik, którego wszyscy kamraci nazywali Śmierdzi Robotką. Po prawdzie nazywał się on Maślok, Ferda Maślok ze Żabkowa. Ale nazwę Śmierdzi Robotka dlatego mu przydano, gdyż był znany jako leniuch nad leniuchami. Jego największym zmartwieniem było to, że musi pracować. A on pracować nie lubił. Mawiał zawsze: smolę na pracę, bo z pracy konie zdychają. To też mieli z nim wielkie utrapienie i jego kamraci, i sztygar, bo kiedy oni pracowali w przodku i fedrowali węgiel, Śmierdzi Robotka starał się zaszyć gdzieś w odległym chodniku, gdzie było ciepło i gdzie go nikt nie mógł znaleźć. Tam kładł się na deskę, pod głowę wsuwał zwiniętą marynarkę i zasypiał. A gdy się wyspał, wyłaził z tamtej dziury i przychodził tam, gdzie pracowali jego kamraci. A kiedy brał się za pomoc, to lepiej było, jak im już nie pomagał. To też wszyscy jego kamraci strasznie się na niego irytowali. Także nawet pobić go chcieli, albo z kopalni wyrzucić. A Śmierdzi Robotka rozkładał wtedy zdziwione ręce i mówił: ale o co wam chodzi? Moja babka zawsze powtarzała, że z roboty konie zdychają i tyle. Śmierdzi Robotka miał wielkie marzenie. Chciał mieć kupę pieniędzy. Tak wielką, żeby nie musiał już więcej pracować i mógł tylko pod pierzyną się wylegiwać i smakołyki zajadać. Usłyszał o tym marzeniu najstarszy górnik z kopalni Barbara, stary Sembol, i powiedział mu kiedyś tak:
wiecie, Maśloku, gdybyście tak kiedy spotkali ducha skarbnika, to mielibyście szczęście.
A po jakiemu to Sembolu, po jakiemu? Zaciekawił się Śmierdzi Robotka.
No, bo moglibyście go poprosić o kupę pieniędzy.
A on by mi dał?
No, czemu nie, jakbyście go ładnie poprosili?
Oje, rumpajtasz, a jak to zrobić, żebym go spotkał?
No, trzeba tylko 3 razy gwizdnąć w zawalisku.
Przeraził się Maślok, bo wszyscy wiedzieli, że skarbnik nie lubi, jak kto pod ziemią gwizdże, ale dopytywał dalej.
A jak już zagwizdam, to co potem?
No, wtedy przyjdzie taki chłop z białą brodą i z lampą o czerwonym świetle. To będzie skarbnik.
A nie urwie mi głowy?
No, myślę, że nie, tylko trzeba go pięknie pozdrowić.
A jak?
Szczęść Boże, panie skarbniczku.
A co potem?
No potem trzeba mu powiedzieć, co tam chcecie od niego dostać.
I da mi pieniądze?
No myślę, że da.
A jeżeli mi urwie głowę?
No to jej nie będziecie mieli. Lecz myślę, że nie urwie.
Uradowany Maślok polazł nazajutrz do zwaliska. Póki słyszał w korytarzu głosy swoich kolegów pracujących w przodku, Puty był odważny. Ale kiedy trafił do pustego korytarza, to strach go obleciał. A co jeżeli skarbnik się pogniewa za to gwizdanie? A co jeżeli urwie mu głowę? Albo przynajmniej maźnie w gryzok, aż mu zęby wylecą? Ale chciwość przemogła. Maślok przeżegnał się na wszelki wypadek 3 razy, a potem 3 razy gwizdnął. Zanim echo ostatniego gwizdu przebrzmiało w korytarzu, skała przed Maślokiem się rozstąpiła i stanął w niej duch skarbnika. Wyglądał dokładnie tak, jak go opisał Sembol. Był to srogi, tęgi chłop w mundurze sztygara, z długą, siwą brodą, z krzaczastymi brwiami, ponurymi oczyma świecącymi na zielono, z kilofkiem w dłoni i z lampą o czerwonym świetle. Przerażony Maślak rymnął na kolana i wybełkotał:
Szczęść Boże, panie skarbniku, pięknie witam!
Tyś gwizdał na mnie?
– zapytał grubym głosem skarbnik, a Maślak, że mu język w gębie ze strachu odjęło, tylko pokiwał głową.
Czego chcesz?
– skarbnik pyta, a Maślok na to.
Bo ja, panie skarbniczku, to chciałbym mieć kupę pieniędzy.
Pewnie, żeby nie musieć pracować i całymi dniami pod pierzyną się wylegiwać i tylko frykasy podjadać, co?
Tak, tak, ucieszył się Maślok. Tak, bo moja babka powtarzała zawsze, że od roboty to tylko konie zdychają i tyle.
Ale skarbnik nachmurzył się i powiada.
Oj, zawrzyj gębę, ty giździe zagiżdżony i nie fanzol mi tu więcej. Tylko słuchaj. Spełnię twoje życzenie. Dostaniesz kupę pieniędzy, ale pod jednym warunkiem. Nie wolno ci będzie od tej pory żadnej pracy się dotknąć. Nawet muchy zabić. Bo jak się tkniesz, to wszystko przepadło.
Ojej, panie skarbniczku, przecież nie bójcie się, ja nie jestem taki skory do roboty.
Cicho, ślimoku, i nie przerywaj. Więc, jak powiadam, nie wolno ci będzie ani palcem tknąć się roboty.
A w nosie będę mógł sobie podłubać?
W nosie możesz dłubać, lecz poza tym nic więcej.
Dobrze, dziękuję, dziękuję, panie skarbniczku, ucieszył się Maślok.
A teraz daj mi tytoniu.
Huknął nań skarbnik. Każdy górnik nosi ze sobą w takim worku specjalnym pęcherzem zwanym tytoń do roboty. Maślok też taki miał, natychmiast go wygrzebał i podzielił się ze skarbnikiem. Skarbnik wziął całkiem sporą szczyptę tego tytoniu, po czym pogroził jeszcze raz Maślakowi palcem, powiedział:
i pamiętaj, żadnej roboty tknąć ci się nie wolno.
I zniknął. Maślok stał jeszcze z rozdziawioną gębą przez czas długi i patrzył na tę skałę, w której zatracił się skarbnik. Uwierzyć nie mógł, że on, Ferda Maślok, widział ducha kopalni i cało uszedł z tej przygody. Ani mu skarbnik głowy nie urwał, ani go w gryzak nie maznął, a nawet pieniądze obiecał. Ale zaraz. Chwila. Gdzie te pieniądze? No, obiecać obiecał. Tytoniu wziął tyle, żeby Maślakowi na cały dzień starczyło, a pieniędzy nie ma. A to cygan jeden, pomyślał sobie Maślok i ze złości do pęcherza z tytoniem sięgnął. A tam, o cuda dziwy, w jego pęcherzu już nie listki tytoniowe, a ze szczerego złota były. Jak wydarł Maślok do domu, to nikt go jeszcze nie widział, żeby w całym swoim życiu tak biegł. Wpadł do chałupy i do baby swojej Stazyjki krzyczy: patrz, stara, bogaci jesteśmy! A Stazyjka, jak do pęcherza zajrzała, tak siadła ciężko. Maślok wytłumaczył jej wszystko, co się stało, całą przygodę ze skarbnikiem opowiedział, a Stazyjka wtedy jak nie krzyknie:
o chłopeczku kochany, no to ty teraz się rozdziewaj do koszuli i pod pierzynę się kładź, żebyś czego tu nie zmajstrował, bo jak pan skarbek pomyśli, że ty pracujesz, to nam to wszystko zabierze.
Dwa razy nie trzeba było Maślokowi powtarzać. Rozdział się w trymiga, pod pierzynę wskoczył, a Stazyjka wzięła trochę tych złotych listków i do sklepu pobiegła. A tam nakupowała swojemu chłopeczkowi frykasów co niemiara i rogaliki maślane, i bułeczki z rodzynkami, i makowiec świeżutki, i pierożki z mięsem, i kiełbasę wędzoną, i rybę tak tłustą, żeby aż po brodzie leciało, a do tego wszystkiego jeszcze fig suszonych i marmelady z moreli i piwa lepszego, i wina też, takiego, co to tylko u państwa na stole się pojawia. Przyniosła to wszystko Ferdzie, a ten leżał tylko pod pierzyną i sobie jednego i drugiego zagryzał i czuł się jak pączek w maśle. Dnia drugiego też żywot sobie całkiem chwalił. A to pierożka sobie zagryzie, a to makowcem zakąsi, a to z baby wydłubie paluchem rodzynka, a to kiełbaskę przegryzie, a to sobie gardło winem przepłucze i tak od nowa. Jednakże dnia trzeciego coś się zaczęło dziać. Brzuch Ferdy stał się wielki i opuchnięty jakby, a wszystko smakowało nie tak. Marmolada była za kwaśna, figi za suche, makowiec za piaskowaty, kiełbasa za wiórowata, ryba za oścista, pierogi za rozwodnione, a piwo za słabe. Trzymał się tedy Ferda tylko za brzuch i jęczał i z boku na bok się przewalał. A Stazyjka dalej po sklepach biegała i coraz to nowe frykasy mu donosiła. A i o sobie nie zapomniała, bo kupowała sobie i kapelusze, i piękne koszule, i falbaniaste spódnice, i korale kolorowe, a do domu też. I kubeczki, i miseczki, i obrusy, i wszystkiego w brud. Dnia czwartego Ferda przypominał już kupkę nieszczęścia. Już nawet przewracać się z boku na bok siły nie miał, tylko leżał, za brzuch się trzymał i jęczał. A Stazyjka przestraszona nad nim skakała i pytała tylko: oj chłopeczku kochany, a może ja ci śliwek suszonych zaparzę, to ci pomoże, co?
Nie chcę.
No to może ziółek jakich ci zrobię?
Nie chcę.
A może zjesz pierożków ze skwareczkami, co?
Nie chcę pierożków.
No to może rogalika maślanego z marmeladką, co?
Nie chcę rogalika.
A no to co ty chcesz? Zirytowała się w końcu Stazyjka. Co? Co? Ptasiego mleka? Komarzego sadła?
Do roboty chcę,
wyjęczał Maślok. O, nie powinien był tego mówić, bo jak tylko Stazyjka o robocie usłyszała, natychmiast się nasrożyła, pogroziła mu palcem i w te słowa się odezwała. No, chłopeczku, o robocie to ty zapomnij. Wiesz przecież, jaka z panem skarbnikiem jest umowa. Jak ci się robić chce, to się po nosie podrob, bo to ci wolno. Pogroziła mu palcem i do sklepu wyszła. Jak tylko za Stazyjką zamknęły się drzwi, Ferda odrzucił pierzynę i na łóżku usiadł. Już mu się leżeć nie chciało. Zza okna dobiegły go wesołe głosy jego kamratów, którzy szli do roboty na kopalnię. Śmiali się i śpiewali, a Ferda strasznie im zazdrościł i żałował, że z nimi iść nie może. Wstał z łóżka. Piach mu pod nogami zaszurał. Rozejrzał się więc po pokoju i pomyślał, że chociaż podłogę zamiecie. W kącie stała miotła. Podszedł do niej, już za nią chwycił, kiedy nagle drzwi się otworzyły i stanęła w nich Stazyjka, która czegoś zapomniała i do domu wrócić musiała. Jak zobaczyła Ferdę z miotłą, natychmiast za parasol, który przy drzwiach stał, chwyciła i huzia za chłopem po pokoju. A Ferda uciekał slalomem między krzesłami, stołem, pod ławą, nad krzesłem i szczupakiem do łóżka pod pierzynę. I dobrze, że się pod pierzyną schronił, bo jak go Stazyjka dopadła, jak zaczęła parasolem pierzynę młócić, to aż pióra się posypały.
i tylko krzyczała: ach, ty jeden taki, nie taki, to się teraz wyrywny do roboty zrobił, co? A niech no ja cię jeszcze raz taką miotłą złapię albo przy innej robocie, to zobaczysz, przecież wszystkie listki złote stracimy przez ciebie. Pogroziła mu jeszcze na odchodnym parasolką i wyszła. Tylko w zamku klucz zachrobotał.
Tym razem Ferda długo spod pierzyny wyleźć nie mógł. Tak bardzo się bał. Ale kiedy już czasu trochę minęło, to nagle spod pierzyny jedno oko wystawił, potem drugie, potem czubek nosa, resztę głowy. A kiedy Stazyjka nadal nie wracała, odrzucił pierzynę i znowu na wyrku usiadł. Tak mu było źle, tak mu było ciężko. Zobaczył, że po stole muchy łażą i już się zamierzył, żeby którą ubić, ale szkoda mu było przez muchę bogactwo tracić. Nagle posłyszał zza okna dziwny dźwięk. Szur, 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 szur. Podszedł do okna, patrzy, a na podwórku jego sąsiad, pan Ostróżka, drzewo piłuje. Ale niesporo mu idzie, bo piłę ma taką dużą, dwuosobową, a on sam jeden się z nim biedzi. Zauważył Ostróżka Maśloka w oknie i pozdrowił go. Szczęść Boże, sąsiedzie, jak się macie?
Oj, niedobrze, Ostróżko, niedobrze, jęknął Maślok. No to chodźcie tu do mnie, pomożecie mi z tym drzewkiem.
Nie trzeba było tego Maślakowi dwa razy powtarzać. Co prawda Stazyjka drzwi zamknęła, ale jak stał na bosaka i w koszuli nocnej przez okno wyskoczył i do Ostróżki podbiegł. Ujął piłę w rękę i zaczęli razem ciąć. A z każdym ruchem w Ferdzie taka energia wzbierała i taka siła jak jeszcze nigdy. Drzewko ścieli w trymiga, a Ferda za nową robotą zaczął się oglądać. Zobaczył siekierkę, która leżała nieopodal, chwycił za nią i nuże drzewko na mniejsze szczapy rąbać. Rąbie, Ferda, rąbie, wióry pryskają. Kupka drewna układa się coraz wyższa i wyższa, a on coraz zdrowszy się czuje i coraz mu weselej. Kiedy skończył rąbać drewno, znowu się za jaką robotą rozejrzał, aż tu nagle dobiegł go krzyk wielki od strony drogi. A to Stazyjka z miasta wróciła i zobaczyła Ferdę przy pracy. Jak krzyknęła raz jeszcze gromkim głosem, jak nie rzuci wszystkie swoje zakupy na ziemię, jak nie dobędzie parasola, który ze sobą miała i znowu huzia za Ferdą po podwórku. A Ferda tylko koszulę nocną w garść ujął i uciekając krzyczał: o ci ściupku, baba cię maznę! W końcu Stazyjka się zmęczyła i poleciała do domu, żeby sprawdzić, czy w pęcherzu jeszcze jakie złote listki zostały. Ale rzecz jasna, żadnych złotych listków już tam nie było, tylko zwykłe, tytoniowe. Usiadła Stazyjka przy stole i zaczęła łzami się zalewać. A Ferda paradował po podwórku dumny jak kogut i tylko podśpiewywał: jutro idę do roboty, bo mnie leń odleciał. I tak się stało, że Ferda Maślok został najbardziej robotnym górnikiem nie tylko w kopalni Barbara, ale i na całym Śląsku. I tak to skarbnik górnika z lenistwa wyleczył.